Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże, witam na kolejnej audycji poświęconej rozpoznawaniu czy poznawaniu mszy świętej. Tak jak powiedziałem na początku cyklu, chcemy poznawać poszczególne części Eucharystii, aby móc lepiej w niej uczestniczyć w sposób bardziej czynny, zaangażowany, przez to Eucharystię bardzo pokochać. Omówiliśmy już obrzędy wstępne, a także liturgię słowa. Czas teraz przejść do liturgii eucharystycznej. Oczywiście cały czas musimy pamiętać to pierwsze stwierdzenie, które zostało wzięte z konstytucji liturgicznej Sacrosanctum Concilium, że msza święta składa się jakby z dwóch części, z liturgii słowa i liturgii eucharystycznej, ale obie te części są ze sobą tak ściśle powiązane, że stanowią jeden akt kultu, prawda? Czyli my oczywiście rozdzielamy te poszczególne części mszy świętej, ale jest to podział swego rodzaju, powiedziałbym, akademicki. Natomiast musimy widzieć mszę świętą jako całość, na którą składają się właśnie obrzędy wstępne, liturgia słowa, liturgia eucharystyczna i obrzędy zakończenia. Druga część mszy świętej, która nazywa się liturgią eucharystyczną, rozpoczyna się zaraz po modlitwie powszechnej i obejmuje ona następujące części mszy świętej. Przygotowanie darów i ołtarza, modlitwę eucharystyczną oraz obrzędy komunii świętej. Pierwszą częścią liturgii eucharystycznej są obrzędy przygotowania darów i ołtarza, które na przestrzeni wieków przechodziły bardzo długą ewolucję i moglibyśmy tutaj bardzo dużo mówić na ten temat, ale bardziej skupimy się, oczywiście ukazując jakieś aspekty historyczne, na tym, co jest teraz. Tutaj może dla sprecyzowania chcę powiedzieć, że ten obrzęd przygotowania darów i ołtarza bardzo często nazywany jest ofiarowaniem. Niestety nie jest to słuszne i prawdziwe określenie, ponieważ w tym momencie ofiarowanie jeszcze się nie dokonuje. My w tym momencie przygotowujemy to, co będzie ofiarą i co będzie ofiarowane w dalszej części liturgii eucharystycznej. I tak w obecnej strukturze mszy świętej te obrzędy przygotowania darów i ołtarza tworzą następujące elementy. Przygotowanie ołtarza, przyniesienie darów ofiarnych, modlitwy błogosławieństwa chleba i wina, tak zwane modlitwy prywatne kapłana, którym towarzyszy gest obmycia rąk oraz modlitwy, które kończą obrzędy przygotowania darów i ołtarza. Tu zwłaszcza będzie modlitwa nad darami. Jeżeli chodzi o historię przygotowania darów i ołtarza, to tak jak powiedziałem wcześniej, ona przechodziła długą ewolucję. Trzeba jednak podkreślić, że zawsze podstawowymi darami eucharystycznymi od początku, kiedy zaczęto sprawować Eucharystię, a więc od ostatniej wieczerzy, były chleb i wino. Właśnie to wynika z ustanowienia Eucharystii przez Jezusa. I właśnie kiedy bierzemy do ręki Ewangelię i czytamy opisy ustanowienia Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy, praktycznie wszyscy ewangeliści zwracają uwagę na to samo. Może w tej katechezie zacytujmy relację świętego Mateusza, która jest najbardziej obszerna i najbardziej szczegółowa. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego. Zauważmy, że w tym opisie Jezus, błogosławiąc chleb, nazywa go swoim ciałem, a biorąc wino, nazywa je swoją krwią. I rzeczywiście Kościół od początku swojego przymierza sprawuje Eucharystię, czyli jak to czytamy w Dziejach Apostolskich, czyni pamiątkę Pana i łamie chleb. Najstarszy dokument liturgiczny, który zachował się do naszych czasów, również wspomina o darach eucharystycznych i oczywiście wskazuje na chleb i wino. Tym dokumentem jest niewielkie dzieło zatytułowane Didache i tam w 9 rozdziale czytamy. Co do dziękczynienia, czyli co do Eucharystii, następujące odmawiajcie modlitwy dziękczynne. Najpierw za kielich. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, sługi Twego, który nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę swego. Tobie chwała na wieki. Następnie za łamany chleb. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiedzę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę swego. Tobie chwała na wieki. Jak ten łamany chleb rozsiany był po górach, a zebrany stał się czymś jednym, tak niech zbierze się Kościół Twój z krańców ziemi w Królestwo Twoje, albowiem Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki. Niech zaś nikt nie pożywa ani nie pije z Waszego dziękczynienia, Eucharystii, jak tylko ochrzczeni w imię Pańskie. O tym bowiem właśnie powiedział Pan, nie dawajcie psom tego, co święte. Zauważmy, że od początku Kościół miał świadomość świętości Eucharystii i tego, co w niej się dokonuje, że chleb staje się prawdziwym ciałem Chrystusa, a wino staje się Jego krwią. Zauważmy także, że przytoczony przeze mnie fragment Didache znany jest do dnia dzisiejszego, bo przecież mamy pieśń eucharystyczną, którą bardzo często śpiewamy w czasie Komunii Świętej. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, że w liturgii używamy często tekstów, które powstały na początku istnienia Kościoła, a więc można powiedzieć, od początku mamy nieprzerwaną tradycję celebrowania Eucharystii i wiary Kościoła w to, co w Eucharystii się dokonuje. Inne ważne świadectwo odnośnie darów chleba i wina, znajdujemy w apologii świętego Justyna, który w połowie II wieku pisał o przynoszeniu darów. Oczywiście w tym jego świadectwie nie ma żadnych szczególnych formuł czy symbolicznego znaczenia tych darów. Był to po prostu funkcjonalny obrzęd dostarczenia darów chleba i wina, które potem były wykorzystywane do Eucharystii. Oto co pisze święty Justyn. Z kolei przynoszą przełożonemu braci chleb i wino, chleb i kielich napełniony wodą zmieszaną z winem. Przełożony bierze je, wielbi Ojca Wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego. Część darów, która była przynoszona do przełożonego, czyli do biskupa, przeznaczona była do sprawowania Eucharystii, czyli do rozdawania Komunii Świętej. Natomiast to, co zbywało, pozostałe właśnie chleby, a także wino, przeznaczano na utrzymanie i pomoc potrzebującym. W tym momencie trudno powiedzieć, czy przynoszeniu darów towarzyszyła jakaś procesja. W czasach Justyna, czyli w II wieku, prawdopodobnie nie, gdyż Eucharystia sprawowana była w domach prywatnych i miała charakter bardzo rodzinny. Była celebrowana w niewielkich wspólnotach. Pamiętajmy, że chrześcijaństwo dopiero się wtedy rodziło. Trzeba jednak podkreślić, że przynoszone dary były wyrazem wewnętrznej postawy oddania siebie samego Chrystusowi, czyli postawy wyrażającej się w realizowaniu przykazania miłości, a konkretnie pomocy osobom potrzebującym. Czyli w składanych darach wyrażała się wola aktywnego włączenia się w ofiarę Chrystusa. Więc przynoszono coś od siebie jako ofiarę, aby pokazać, że z jednej strony chcemy włączyć się w ofiarę Chrystusa, a z drugiej strony chcemy służyć bliźnim, chcemy dzielić się tym, co mamy. I to jest istotą właśnie przygotowania darów i ołtarza, to jest istotą dzisiejszej procesji z darami, czy winno być istotą procesji z darami. O przynoszeniu darów pisali także święty Ireneusz, Tertulian, święty Hipolit, a święty Cyprian czynił wprost zarzuty tym, którzy przychodzili na Eucharystię bez daru. Bardzo ciekawe jest świadectwo świętego Augustyna. On, pisząc o swojej matce, która wymodliła mu nawrócenie, mówi, że każdego dnia składa dary u ołtarza Pańskiego. Zatem można powiedzieć, że od IV wieku praktyka przynoszenia darów upowszechniła się w całym Kościele. Dary przynoszono do ołtarza w specjalnej procesji lub też były one zbierane przez przewodniczącego zgromadzenia liturgicznego i osobom, które mu posługiwały. Były różne tradycje, były tradycje procesji, ale były właśnie także dary zbierania tych darów przez tego, który przewodniczył. To jest na przykład tradycja rzymska. Tam mamy opis mszy świętej z VII wieku, gdzie czytamy, że papież wraz z pomagającymi mu odbierał chleby i oddawał je innym posługującym, którzy wkładali je do dużych worków trzymanych przez tak zwanych akolitów, natomiast wino było zbierane i zlewane do specjalnego dużego kielicha. I część właśnie zebranego chleba, część zebranego wina służyły do celebracji mszy świętej, a to, co pozostało, rozdawano potrzebującym. Z czasem w kolejnych wiekach ta lista składanych darów poszerzała się i wierni oprócz chleba i wina zaczęli przynosić także inne rzeczy, m.in. owoce, warzywa, takie jak winogrona, oliwę, wosk, sery, masło, miód, kwiaty, jarzyny, ptaki, zwierzęta, a niekiedy w jakieś wielkie święta przynoszono także jakieś bogate przedmioty, które były przeznaczone do sprawowania liturgii. Przynoszono kielichy, przynoszono pateny. Natomiast od XI wieku przyjął się zwyczaj składania pieniędzy, który, można powiedzieć, stał się praktyką aż do naszych czasów. I tak oprócz darów chleba i wina, które zawsze są składane w czasie każdej mszy świętej, składano także ofiary pieniężne, to co my dzisiaj nazywamy tacą. W przeszłości wierni przynosili dary na mszę świętą spontanicznie, z różnych okazji, na przykład z okazji pogrzebu, małżeństwa, jakiegoś święta patronalnego, mszy za chorych, za przyjaciół, o dobre zbiory, czyli o urodzaje, a niekiedy dary składano także w określonej prywatnej intencji. I właśnie w taki sposób narodził się ten zwyczaj składania ofiar pieniężnych na mszę świętą, zawsze w określonych intencjach. My dziś nazywamy to stypendiami mszalnymi lub intencjami, ale musimy pamiętać, że dary te powinny zawsze wyrażać gotowość włączenia się w ofiarę Jezusa Chrystusa. My nie płacimy za mszę świętą, my składamy ofiarę i to ma być wyraz tego, co czuje nasze serce, wyraz potrzeby naszego serca, że składamy jakąś ofiarę, która będzie przeznaczona na coś innego przez kapłana, czy jeśli jest określony jakiś cel, bo zobaczmy, są niekiedy zbierane tace na misje, na ludziach będących w potrzebie, czy gdy stanie się jakiś kataklizm, też zbierana jest taca, by pieniądze, które będą zebrane, przeznaczyć tym ludziom, ażeby im pomóc, prawda? Więc tu nie chodzi o to, żebyśmy my przekazywali jakieś dary bezpośrednio kapłanowi, żeby on z tego czerpał jakieś korzyści, bo nie wolno mu z tacy brać żadnych pieniędzy, bo taca zawsze przeznaczona jest na potrzeby Kościoła. Ale właśnie winniśmy mieć świadomość, że ten nasz dar złożony właśnie w ofierze, czy to w formie pieniężnej, czy innej, prawda, jest naszą gotowością włączenia się w ofiarę Jezusa Chrystusa. A ofiara Jezusa Chrystusa to Jego śmierć na krzyżu. Jezus oddał za nas wszystko, oddał samego siebie, bo tak bardzo nas umiłował. I właśnie nasze, te zewnętrzne dary, które składamy w czasie mszy świętej, powinny być znakiem naszego wewnętrznego nastawienia, nastawienia naszego serca, które jest gotowe do poniesienia ofiary dla Chrystusa i z Chrystusem. I dlatego chcemy się dzielić z innymi tym, co posiadamy. Chcemy iść i nieść pomoc tym, którzy znaleźli się w potrzebie. Pamiętajmy jednak, że również dzisiaj podstawowymi darami eucharystycznymi są chleb i wino. I tutaj warto dwa słowa powiedzieć na temat symboliki właśnie chleba i wina i w ten sposób odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego właśnie te dary, a nie inne. No, myślę, że podstawową odpowiedzią na pytanie, dlaczego w procesji z darami czy w przygotowaniu darów i ołtarza przynoszone są chleb i wino, jest ta, że tak się dokonało w czasie ostatniej wieczerzy. To Jezus właśnie wybrał chleb i wino jako materię Eucharystii, jako te elementy, które w czasie mszy świętej po konsekracji, czy w czasie konsekracji stają się Jego ciałem i Jego krwią. I zobaczmy dar chleba. Chleb jest przede wszystkim darem Bożym, jest źródłem życiowej siły dla człowieka. Można powiedzieć, to niezastąpiony pokarm dla człowieka, symbol jego codziennej pracy, symbol codziennego ludzkiego życia. Mówimy, że pracujemy na chleb, że niekiedy niestety musimy wyjechać za chlebem. Wiemy, co mamy na myśli, prawda? Że potrzebne są pieniądze, potrzebny jest wysiłek, prawda? Nasza praca, która da określone pieniądze, za które my będziemy w stanie się utrzymać, że za które będziemy w stanie żyć. Ale zobaczmy także, że chleb jest owocem współpracy Boga i człowieka, ponieważ przy jego powstawaniu uczestniczy zarówno Bóg, jak i człowiek. Zanim powstanie chleb, musi być ziarno wrzucone w ziemię. Musi być troska, by to ziarno wzeszło. Musi być zebrane. Potem to ziarno musi być zmielone, musi powstać mąka. Z tej mąki dopiero rodzi się chleb. A więc zobaczmy, że tutaj jest działanie Boga, które gwarantuje wzrost tego ziarna, prawda? To Bóg jest odpowiedzialny, czyli Bóg działa i pomaga, żeby to ziarno wzrastało, odpowiednio nawadniając ziemię. A my potem przetwarzamy ten owoc daru pochodzący od Boga i czynimy z tego ziarna, które wyrośnie ze zboża, czynimy chleb. Ten chleb w czasie mszy świętej jest potem łamany. I tutaj też musimy widzieć, że dzielenie się chlebem zawsze wyrażało gościnność, wyrażało przyjaźń. A wspólne spożywanie chleba było kiedyś używane za akt wewnętrznej komunii, za akt przymierza. A więc było to czymś bardzo ważnym. Posiadanie chleba oznaczało także błogosławieństwo i opiekę Boga. Więc ten, kto miał chleb, cieszył się błogosławieństwem Boga. W tym znaczeniu chleb był znakiem przyjaźni człowieka z Bogiem. W końcu był też symbolem zbawienia i błogosławieństwa. Dla nas, dla chrześcijan, tę symbolikę chleba wypełnił Chrystus, który jest, można powiedzieć, centrum tego, co chleb oznacza. W tak zwanej mowie eucharystycznej w Ewangelii Jana Chrystus samego siebie nazwał chlebem, który z nieba zstąpił. I jako warunek życia wiecznego Jezus wskazuje na konieczność spożywania tego chleba. Kto spożywa ten chleb, będzie miał życie wieczne. On nie umrze, ale będzie żył na wieki. Prawda? Czyli tu jest bardzo ważna ta symbolika chleba właśnie, którą nadał sam Jezus Chrystus, nazywając siebie chlebem życia, chlebem, który z nieba zstąpił, pokarmem, który daje życie wieczne. Drugim darem jest wino. Ono również jest darem Bożym, które symbolizuje radość, zamożność, powodzenie i błogosławieństwo. Poza tym dawniej wino służyło jako lekarstwo i napój. Zresztą tak jest do dzisiaj w krajach basenu Morza Śródziemnomorskiego. W starożytności wino było napojem koniecznym do życia. Przedstawia się je jako dar Boży i owoc pracy rąk ludzkich. W samym Piśmie Świętym wino jest symbolem uczty czasów mesjańskich i winem nowego przymierza. A więc ono zapowiada czasy naszego zbawienia. Bóg przygotuje ucztę dla wszystkich. Ucztę z najwyborniejszych win, z najlepszego mięsa. Właśnie to są obrazy, które mówią o zbawieniu, które mówią o tym, co Bóg dla nas przygotowuje. A to zbawienie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii. Jednakże patrząc na wino, trzeba także dostrzec, że ono wyraża smutek, gorycz, cierpienie, ponieważ wino powstaje wskutek wyciśnięcia soków z winogron. I tutaj widzimy właśnie to, co dokonał dla nas Jezus. Został zmiażdżony, został zniszczony, został skazany na śmierć, aby dać nam życie. Można powiedzieć, zanim wino stanie się winem, mamy winne grona. One pięknie wyglądają, pięknie smakują, ale winem jeszcze nie są. Dopiero muszą być zmiażdżone, zniszczone, aby powstał ten napój, który nazywamy winem, który jest właśnie znakiem błogosławieństwa, radości czy zamożności. Tak jak w przypadku chleba szczególne znaczenie symboliczne nadał sam Jezus, nazywając samego siebie chlebem życia, tak również jeżeli chodzi o wino, Jezus utożsamia się z tym darem. W Ewangelii Janowej Jezus nazywa samego siebie: ja jestem winnym krzewem, a więc tym winnym krzewem, który rodzi latorośle, który rodzi grana, które potem stają się winem. I właśnie dlatego w czasie ostatniej wieczerzy Jezus wybrał wino jako materię Eucharystii, czyli materię, która staje się Jego krwią. Także zobaczmy, że te dary tak proste, zwłaszcza dla nas bardzo zrozumiały jest dar chleba, bo spożywamy go na co dzień, dar wina może mniej, ale musimy tutaj wziąć pod uwagę kontekst historyczny, że Eucharystia została ustanowiona w Wieczerniku, a więc to jest właśnie ten obszar basenu Morza Śródziemnego, gdzie wino było codziennym napojem, niezbędnym do życia, do utrzymania zdrowia. Tak jest do dnia dzisiejszego, prawda? I dlatego ono oznacza błogosławieństwo, dlatego daje człowiekowi właśnie poczucie tego, że będzie żył, że Bóg się nim opiekuje. No, oczywiście tu musimy od razu dodać, żeby słuchacze dobrze zrozumieli, że nie chodzi o nadmierne używanie wina, bo to zawsze będzie szkodliwe i wtedy trudno mówić o Bożym błogosławieństwie, raczej o braku rozsądku człowieka. Natomiast w tym wymiarze symbolicznym i w tym wymiarze, jaki jest używany w Eucharystii, prawda, to musimy właśnie widzieć w tych darach z jednej strony to wszystko, co tworzy nasze życie, naszą pracę, naszą codzienność, nasze smutki, nasze radości, nasze wysiłki, prawda? I to jest zawarte w symbolice chleba i wina. I zobaczmy, to przynosimy do ołtarza jako dary, czyli przynosimy samych siebie, przynosimy naszą codzienność, to, co tworzy nasze życie, to, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. I to jest zawarte w symbolice chleba i wina. Zobaczmy, że te dary chleba i wina w czasie mszy świętej podczas konsekracji zostają przebóstwione, stają się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. I tak samo Bóg chce, żebyśmy my, ofiarując Mu właśnie samych siebie, swoje życie, swoją codzienność, zostali przebóstwieni, żeby nasza codzienność została przebóstwiona, byśmy coraz bardziej stawali się dziećmi Bożymi, a więc stawali się tymi, kimi jesteśmy od momentu Chrztu Świętego. Dlatego warto zwrócić uwagę, że nawet jeśli nie ma procesji z darami i w naszym imieniu ministranci przynoszą do ołtarza chleb i wino, żebyśmy my sobie w tym momencie uświadomili, z czym ja dzisiaj przyszedłem do kościoła, co chcę Panu Bogu ofiarować, na ile moje serce jest otwarte na Boga, na gotowość włączenia się w ofiarę Chrystusa, na ile moje serce jest otwarte na gotowość realizowania przykazania miłości bliźniego, czyli na ile jestem gotowy również pomagać bliźniemu poprzez złożenie ofiary, chociażby tej ofiary na tace, prawda? Bo w tym momencie można powiedzieć, odkrywamy siebie, poznajemy siebie, włączamy się w to Boże działanie. I potem, kiedy nadejdzie ten moment ofiarowania, o którym powiemy w kolejnej katechezie, możemy to wszystko właśnie włączyć w ofiarę Chrystusa. I że my możemy poddać tę naszą ofiarę dziełu przebóstwienia. Tego dokonuje Bóg, tego dokonuje Jezus Chrystus. On już tego dokonał przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. To się uobecnia w czasie mszy świętej. A zatem zobaczmy, że ten moment przygotowania darów i ołtarza jest bardzo ważny, żeby mieć świadomość tego, prawda, co mieści się w chlebie, co mieści się w winie i ile jest tam, że tak powiem, mojej osoby, mojego życia w tym momencie przygotowania daru, na ile ja się w to angażuję, jaka jest ta moja ofiara, co chciałbym, aby Bóg przebóstwił, czyli przemienił w moim codziennym życiu. W następnej katechezie powiemy jeszcze o innych elementach tej części mszy świętej, czyli przygotowania darów i ołtarza, gdyż są one dość ważne, a często niestety jakoś pomijane, niezauważone, być może dlatego, że jest wtedy wykonywana jakaś pieśń i my angażujemy się w pieśń, a nie bardzo obserwujemy to, co dzieje się na ołtarzu. A warto właśnie tu mieć taką podzielność uwagi, włączać się śpiew, bo to jest ważne, ale także widzieć to, co dokonuje się na ołtarzu. Szczęść Boże.